Przeczytajmy fragment z listu do Efezjan z 2 rozdziału, wersety od 1 do 10. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 1 do 10. Dzisiaj chciałbym mówić o zbawieniu, które jest z łaski, przypominać te proste, wspaniałe i wielkie rzeczy, jakie Pan Bóg uczynił. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 1 do 10. Apostoł Paweł napisał: byliście umarli wskutek waszych występków i grzechów, w których niegdyś żyliście, postępując według zasad tego świata, posłuszni władcy sił, które unoszą się w powietrzu, duchowi, który teraz działa w synach buntu. Wśród nich i my wszyscy kiedyś ulegaliśmy pożądaniom naszego ciała, spełniając wolę ciała i umysłu, i z natury byliśmy dziećmi gniewu, podobnie jak wszyscy. Bóg jednak, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał, i to nas, którzy byliśmy umarli wskutek występków, z Chrystusem przywrócił także do życia. Łaską przecież jesteście zbawieni. Razem z Nim też wskrzesił nas i posadził na wyżynach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazało się w czasach, które nadejdą, ogromne bogactwo Jego łaski przez Jego dobroć dla nas w Chrystusie Jezusie. Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od was więc to pochodzi, lecz jest darem Boga. Nie z powodu uczynków, aby się nikt nie chlubił. Przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Bóg postanowił zbawić grzeszników, jak to określił Paweł w pierwszym liście do Koryntian 1:21, poprzez głupstwo głoszonej nauki. Czym jest to głupstwo? Inaczej mówiąc, to Ewangelia, czyli dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, ona jest tym Bożym głupstwem. I dziś chciałbym do tego głupstwa wrócić i przypomnieć nam, o czym mówi Ewangelia. Nie dlatego, że zapomnieliśmy, ale dlatego, że potrzebujemy sobie przypominać, potrzebujemy na nowo stawiać przed naszymi oczami to, co Bóg uczynił w Chrystusie dla nas. Potrzebujemy stawiać przed naszymi oczami to, kim byliśmy i kim jesteśmy. Potrzebujemy Ewangelii generalnie po to, żeby nasze serca były we właściwym miejscu, miały właściwą postawę, miały właściwe motywacje i pragnienie. A to dzieje się właśnie poprzez to, kiedy patrzymy na krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Ale też potrzebujemy pamiętać, że szatan nie zawsze przychodzi w taki konfrontacyjny sposób i w bezpośredni sposób atakuje Ewangelię. Często przychodzi w roli anioła światłości, czy też jak anioł światłości, aby dokonując delikatnych zmian w treści Ewangelii, z czasem wypaczyć ją całkowicie. Też musimy pamiętać, że my nie jesteśmy uodpornieni na różne nowe trendy, które pojawiają się wokół nas czy w kościołach, a które nie pochodzą od Boga. Dlatego potrzebujemy Ewangelii cały czas. Potrzebujemy jej każdego dnia, żeby móc rozróżniać, co pochodzi od Boga, a co nie, żeby móc stać w Chrystusie, czy trwać w Chrystusie, być Jemu posłusznymi. Więc dziś nasze oczy i uszy zwracamy, czy chciałem, żebyśmy zwrócili na dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Więc trzy rzeczy chciałbym powiedzieć. Podzieliłem ten fragment na trzy takie części. I pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to przypomnieć, kim byli adresaci apostoła Pawła. Umarli wskutek upadków i grzechów. Więc przeczytajmy pierwsze trzy wersety. Byliście umarli wskutek waszych występków i grzechów, w których niegdyś żyliście, postępując według zasad tego świata, posłuszni władcy sił, które unoszą się w powietrzu, duchowi, który teraz działa w synach buntu. Wśród nich i my wszyscy kiedyś ulegaliśmy pożądaniom naszego ciała, spełniając wolę ciała i umysłu, i z natury byliśmy dziećmi gniewu, podobnie jak wszyscy inni. Więc apostoł Paweł przypomina swoim adresatom, którzy generalnie pochodzili ze środowiska pogańskiego, przypomina im to, kim byli, zanim stali się chrześcijanami. I jest to widoczne w wersetach 1-2. Apostoł Paweł mówi, byliście umarli, żyliście w taki konkretny sposób, ale w trzecim wersecie jest zmiana. Apostoł Paweł odnosi się do tego, co powiedział w wersetach 1-2, ale już nie ma drugiej osoby liczby mnogiej, tylko jest pierwsza osoba liczby mnogiej, my wszyscy. Więc cokolwiek apostoł Paweł napisał w tych pierwszych trzech wersetach, nie odnosi się to wyłącznie do jego adresatów, do tych pogan, którzy się nawrócili. Ma to zastosowanie, czy też odnosi się to do wszystkich ludzi, włącznie z apostołem Pawłem. A zatem mamy do czynienia z prawdą, która jest w swym charakterze uniwersalna. Ona dotyczy też nas dziś, tu i teraz. I co takiego apostoł Paweł mówi swoim adresatom, o czym im przypomina? No mówi im, że byli umarli z powodu ich upadków i grzechów, czy wskutek ich upadków i grzechów, ale co apostoł ma przez to na myśli? Co ma na myśli, kiedy mówi, że byli umarli? Czy byli martwi fizycznie? No w drugim wersecie apostoł Paweł mówi, żyliście, tak, w tym samym czasie, kiedy byliście umarli. Skoro żyli, no to nie mogli być martwi fizycznie. Więc Paweł nie ma tu na myśli śmierci fizycznej, więc musi mieć na myśli śmierć duchową. Taką śmierć, o której mówi, jest mowa w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Za grzech jest śmierć. Gdy tylko zjedli Adam z Ewą owoc, zakazany owoc, umarli, tak jak zapowiedział Bóg. Tym samym apostoł Paweł przypomina, że człowiek to nie tylko ciało. Człowiek składa się oczywiście z pierwiastka fizycznego, materialnego, jakim jest jego ciało, ale też składa się z tego elementu duchowego. Człowiek ma duszę bądź ducha. I w tym duchowym aspekcie człowiek jest martwy, jest umarły. Ale co to znaczy, że człowiek jest umarły duchowo? No spójrzmy na werset pierwszy, który mówi nam, że adresaci Pawła byli umarli wskutek ich upadków i grzechów. I co apostoł ma przez to na myśli? Otóż na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że powodem, dla którego są umarli, są właśnie ich upadki i grzechy. Zgrzeszyli i w konsekwencji stali się umarli. Ale to jest błędny wniosek. Dosłownie jest tam napisane, że byli martwi w ich upadkach i grzechach. To znaczy, że upadki i grzechy należy traktować jako skutek bycia umarłym, a nie jako przyczyna bycia umarłym. To znaczy, że upadki i grzechy trzeba traktować jako objawy, czy też symptomy wynikające z duchowej kondycji. Więc apostoł Paweł zdaje się mówić swoim adresatom, że byli umarli, a ich upadki i grzechy tylko to potwierdzają, wskazują na tę duchową śmierć. Ale to nie wszystko, co apostoł Paweł mówi o tych skutkach duchowej śmierci. W wersecie drugim apostoł Paweł mówi, że skutkiem duchowej śmierci jest życie w upadkach. Życie osoby martwej duchowo jest przepełnione upadkami i grzechami. Albo można inaczej to powiedzieć, życie osoby martwej duchowo cechuje się, jest nacechowane upadkami i grzechami, jest zdominowane upadkami i grzechami i to jest norma dla osoby umarłej duchowo. A to sprawia w konsekwencji, że taki człowiek jest, jak to mówi apostoł Paweł, sługą szatana. To szatan jest władcą, może nawet nieświadomie, tak? Ale to apostoł Paweł mówi, że szatan jest władcą sił działających w powietrzu, jest tym, który rządzi duchem działającym w synach buntu. Więc synami buntu są ludzie, którzy są nieposłuszni Bogu. A są nieposłuszni Bogu, ponieważ ulegają rządzom ciała, spełniają wolę ciała i umysłu. To znaczy, że ich życie jest nakierowane na grzech, na spełnianie zachcianek grzechu. Dlatego apostoł Paweł mówi, że tacy ludzie są dziećmi gniewu. Określenie dzieci gniewu może mieć dwa znaczenia. Może oznaczać, że są ludźmi, którzy charakteryzują się gniewem. W swoim postępowaniu są pełni gniewu, gniewni i okazują ten gniew na innych, ale też może oznaczać, że są to ludzie, na których ciąży Boży gniew z powodu ich grzesznego postępowania. I wydaje mi się, że drugie znaczenie lepiej tu pasuje. To znaczy, że na ludziach takich ciąży Boży gniew. Skoro są nieposłuszni Bogu, skoro są dziećmi buntu, synami buntu, skoro są posłuszni temu duchowi, szatanowi, to niestety, ale muszą, popełniają to, co się Bogu nie podoba i dlatego ciąży na nich Boży gniew. I tutaj możemy sobie dopowiedzieć, że kwestią czasu jest, kiedy ten Boży gniew na nich spadnie, ponieważ Bóg zapowiedział, że pewnego dnia osądzi wszystkich ludzi. I to jest duchowa kondycja wszystkich ludzi. Nie tylko tych Efezjan, do których napisał apostoł Paweł. Każdy człowiek, który przychodzi na ten świat, przychodzi właśnie umarły duchowo, jest sługą szatana, synem buntu, dzieckiem gniewu. Ale ktoś powie, no mnie ten opis nie dotyczy. Ja jestem religijnym człowiekiem. Ja czczę prawdziwego Boga. Nie jestem jak ci poganie, do których napisał apostoł Paweł. Oni zanim stali się chrześcijanami, oczywiście czcili fałszywe bóstwa i generalnie żyli w grzechu, a ja czczę Boga. Jestem religijny, w związku z tym nie żyję w grzechu. Nie służę szatanowi, ale Bogu. A kim był Paweł? Był Żydem, który czcił Boga. Był Żydem, który należał do najsurowszego stronnictwa religijnego w Izraelu. Kto jak kto, ale Paweł był bardzo religijną osobą i czcił jedynego prawdziwego Boga w swojej gorliwości. Apostoł Paweł mówi, że prześcigał wielu spośród swojego pokolenia. Wielu spośród swoich rodaków, a mimo to Paweł mówi też i o sobie, że należał do takich ludzi. I dalej mówi, że nie tylko on, ale nie tylko oni, ale on sam ulegał rządzom ciała, spełniał pragnienia ciała i umysłu. Paweł to odnosi do siebie samego, więc jeśli to, co napisał Paweł, było prawdą o nim samym, jako religijnym człowieku, to jest to prawdą też i o tobie, który mienisz się religijnym człowiekiem. Nie myśl, że bycie człowiekiem religijnym czyni cię osobą, która nie jest duchowo umarła. To niestety jest opis twojego duchowego stanu. To jest opis duchowego stanu każdego człowieka, który nie jest narodzony na nowo, z góry. Jeszcze, żeby trochę pogorszyć ten stan, ten opis, tak? Jeśli człowiek jest umarły, to co może zrobić? No nic nie może zrobić, żeby ten stan zmienić. Nie może wzbudzić siebie, nie może uwolnić się od grzechu, nie może uwolnić się spod władzy szatana, nie może przestać być dzieckiem gniewu i to pokazuje, w jak tragicznym położeniu jest człowiek z powodu tego, że jest umarły w swoich grzechach i upadkach. Ale te wersety mówią nam coś jeszcze, może nie w bezpośredni sposób. One pokazują nam, że grzech dla Boga jest bardzo poważną sprawą. My bardzo często bagatelizujemy grzech. W naszych oczach to nasze grzechy są zaledwie jakimiś grzeszkami. Natomiast w Bożych oczach grzech jest ogromnym złem i ten fragment pokazuje nam, jaki jest stosunek Boga do tych, którzy grzeszą. Bóg karze tych, którzy są grzesznikami, którzy żyją grzesznie, będąc zbuntowanymi wobec Niego. Karze, bo to jest sprawiedliwe. Więc karą za grzech jest śmierć, jest wieczne oddzielenie od Boga. A to nam mówi, że Bóg jest po prostu sprawiedliwy, kiedy potępia grzech i kiedy grzech karze. Sprawiedliwość i świętość Boga nie pozwalają mu przejść obojętnie obok grzechu. I Bóg zapowiedział, że osądzi każdy grzech i osądzi każdego człowieka. Więc to wszystko pokazuje nam, że naszą największą tragedią jest grzech generalnie. Jest to, że przez grzech Adama i Ewy wszyscy ludzie są umarli wskutek ich grzechów i występków. Nikt nie może powiedzieć, że to go nie dotyczy. Więc dobra nowina, można powiedzieć, zaczyna się zawsze od złej nowiny. Tak? Bo tylko na tym tle, w tym kontekście może być widoczna jako dobra. Więc zobaczyliśmy, że człowiek jest umarły wskutek upadków i grzechów, czy występków i grzechów. I druga rzecz, o której apostoł Paweł mówi w tym fragmencie, mówi o Bogu, który zbawia. Przeczytajmy kolejne cztery wersety. Bóg jednak, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał, i to nas, którzy byliśmy umarli wskutek występków, z Chrystusem przywrócił także do życia. Łaską przecież jesteście zbawieni. Razem z Nim też wskrzesił nas i posadził na wyżynach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazało się w czasach, które nadejdą, ogromne bogactwo Jego łaski przez Jego dobroć dla nas w Chrystusie Jezusie. Więc wersety 1-3 to zła nowina, ale od wersetu 4 zaczyna się już ta dobra nowina, która jest elementem tej całej dobrej nowiny. Więc apostoł Paweł pokazuje nam trzy kwestie związane z Bogiem, które składają się na tę dobrą nowinę. Po pierwsze, Paweł pokazuje nam, jaki jest Bóg, nie tylko nam, ale adresatom, jaki jest Bóg. Poprzedni fragment pokazał nam, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. To pokazuje nam, jakie jest Jego podejście do grzechu, więc apostoł Paweł uzupełnia tę charakterystykę, żebyśmy się czasem nie zatrzymali tylko na tym, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. Dodaje kolejne cechy Boga, czy też atrybuty Boga, i Paweł zaczyna od tego, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. To znaczy, że Bóg jest Bogiem miłosiernym. On potrafi się litować i On to robi. I jest tym bardzo hojny, bo jest bogaty. Ma w sobie mnóstwo miłosierdzia. Niedawno we wszystkich programach informacyjnych było pełno informacji na temat zbiórki charytatywnej zorganizowanej przez Łatwoganga. Tak, w przeciągu kilku dni zebrano ogromną ilość pieniędzy, nie wiem, ponad 30 milionów złotych, nie wiem, w ciągu 48 godzin chyba, tak? Czy jakoś tak, szybko w każdym razie. To pokazuje, że ludzie, ci grzeszni ludzie umarli, ludzie w swoich upadkach, wskutek upadków i grzechów, potrafią być hojni, potrafią dzielić się tym, co mają. Więc jeśli ludzie, którzy są grzeszni, potrafią okazywać w taki sposób hojność, czy też dzielić się tym bogactwem, to o ileż bardziej Bóg, który w swoim charakterze jest święty i który jest hojny i bogaty w miłosierdziu. O ileż bardziej powinniśmy oczekiwać od Boga właśnie miłosierdzia. W psalmie 103 psalmista mówi o Bogu i o wielkim miłosierdziu Boga. Psalm 103, trzeci werset. To On przebacza wszystkie Twoje winy. Z podkreśleniem wszystkie Twoje winy. I dalej od 12 wersetu, jak daleko wschód leży od zachodu. Pomyślmy teraz chwilę, jak daleko jest wschód od zachodu. Jeżeli zachód jest po tej stronie, tak, to wschód po tej. Teraz gdzie te dwa się spotykają? One się nie spotykają, one po prostu od siebie odchodzą. Więc jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Więc Bóg jest bogaty w miłosierdzie, jest hojny w miłosierdzie, może przebaczać wszystkie grzechy. Jego miłosierdzie mówi nam, że nie daje nam tego, na co zasługujemy, na co zasługują nasze występki i grzechy. I dalej apostoł Paweł mówi, że Bóg jest tym, który kocha. Bóg jest miłością. Miłosierdzie i miłość są ze sobą powiązane. Jeżeli jest miłosierdzie, to ono wynika z Bożej miłości. Jest powiązane, miłosierdzie jest powiązane z Bożą miłością. I na przykład jeżeli weźmiemy ten bardzo znany fragment z Ewangelii Jana 3,16, który mówi, że Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to właśnie widzimy w tym wersecie to, że pokazaną Bożą miłość, ogromną Bożą miłość powiązaną z ogromnym Bożym miłosierdziem. Bóg z miłości dał swojego Syna i w ten sposób pokazał miłosierdzie, żeby ten, kto wierzy w Jezusa, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dalej apostoł Paweł mówi, że Bóg jest też dobry. Ale to nie znaczy, że Bóg przymyka oko na nasze grzechy, na nasze przestępstwa, na nasze winy. Bóg jest dobry w tym sensie, że daje rozwiązanie dla naszego największego problemu, jakim jest nasz grzech, nasza duchowa śmierć. On czyni to, co jest dobre w Jego oczach. aby ten problem rozwiązać. Więc to nie, jego dobroć nie polega na tym, że on tam mrugnie do nas oczkiem i powie, będzie dobrze. Bóg jest dobry i daje rozwiązanie, które spełnia standardy Bożej świętości i sprawiedliwości. W końcu Paweł mówi, że Bóg jest łaskawy. To znaczy, że daje nam to, na co nie zasługujemy. Tak? Miłosierdzie mówi, że Bóg daje nam, nie daje nam tego, na co zasługujemy, a łaska mówi, że Bóg daje nam to, na co w ogóle nie zasługujemy. Okazuje nam swoją przychylność, pomimo tego, że na nią nie zasługujemy w żaden sposób. Ale jeśli Bóg jest miłosierny, jeśli Bóg jest miłością i jest dobry, to musi też być łaskawy. I te atrybuty Boga są ze sobą powiązane i one wcale nie są przeciwne temu, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. One wszystkie się uzupełniają. Te wszystkie cechy łączą się ze sobą i pokazują nam rzeczywisty obraz tego, jaki Bóg jest. Nie wiem jak ty, ale ja kiedyś miałem inny obraz Boga. I ten obraz przedstawiał Boga, który w ogóle nie jest miłosierny. Ten obraz pokazywał Boga, który jest srogi, nieprzejednany, który tylko czeka na moje potknięcie, żeby móc mi dołożyć i wtedy euforia jest w niebie, jak już temu małemu grzesznikowi, tej mrówce, Bóg dokopie w jakiś sposób przez plagi. Więc to nie był Bóg, który chce się nade mną zmiłować, który chce mi okazać ogrom swojego miłosierdzia, czy też bogactwo swojego miłosierdzia, który jest hojny dla mnie, czy który mnie kocha. Ale był to Bóg, który w swojej mocy po prostu chce mi dokopać. Ewangelia mówi nam, że Bóg taki nie jest. Że jest to fałszywy obraz Boga. Prawdziwy obraz Boga to taki, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. On lituje się nad takimi grzesznikami jak my. Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy, ale w tym samym czasie Bóg jest sprawiedliwy i święty. Więc apostoł Paweł pokazuje nam, jaki Bóg jest. Też Ewangelia pokazuje nam, jaki Bóg w rzeczywistości jest. Po drugie, apostoł Paweł pokazuje, co Bóg zrobił. Więc w tym tekście jest mowa, że Bóg ich ukochał. Tych pogan, którzy byli umarli, a którzy nawrócili się do Chrystusa. Apostoł Paweł podkreśla to poprzez przypomnienie, jacy byli, a byli umarli wskutek swoich występków, to więc Bóg ich nie ukochał dopiero, kiedy oni się nawrócili. On ich ukochał, kiedy jeszcze byli w swoich grzechach. W maju zeszłego roku student UW zamordował portierkę i sprofanował jej ciało. Ta informacja wstrząsnęła naszym krajem i wielu ludzi było oburzonych tym człowiekiem i się zastanawiało, jak można coś takiego zrobić. Jak można do czegoś tak się upodlić. Jak ludzie myśleli o tym człowieku. No wzbudzał wstręt od razu. Czy takiemu człowiekowi okazalibyśmy miłosierdzie? Czy takiego człowieka bylibyśmy gotowi pokochać? Ale w Bożych oczach, jako grzesznicy, wszyscy jesteśmy takimi mieszkami. Bo tak miał na imię ten student. Wszyscy zasługujemy na śmierć, na wieczne oddzielenie od Boga, czyli zasługujemy na najwyższą karę, a mimo to Bóg nas ukochał. I dalej apostoł Paweł mówi, że Bóg przywrócił ich do życia. Już dłużej nie są umarli w swoich grzechach i występkach. Opis z wersetu 1-3 już ich nie dotyczy. Tacy byli, ale już tacy nie są. Mają nową tożsamość, oni już żyją. I apostoł Paweł dodaje, że Bóg wskrzesił ich i posadził na wyżynach niebiańskich. Czy mówi to dosłownie? No nie mówi dosłownie, jeszcze już, ale jeszcze nie teraz. Są posadzeni, ale jeszcze tego nie doświadczają w tej chwili. Przyjdzie moment, kiedy będą tego doświadczać w pełni. Inaczej mówiąc, Bóg ich zbawił, Bóg ich uratował, a skutkiem tego jest to, że ich grzechy zostały im przebaczone, otrzymali życie wieczne. Gniew Boży już na nich nie ciąży. Dlatego trzeba powiedzieć, że Bóg stworzył ich na nowo. I to właśnie mówi apostoł Paweł. Są nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Więc Paweł pokazuje, jaki jest Bóg, pokazuje, co Bóg zrobił. I po trzecie, Paweł pokazuje, w jaki sposób Bóg zbawił tych pogan. Generalnie, jak Bóg zbawia ludzi. Więc Paweł posługuje się dwoma wyrażeniami, które się pojawiają w tym fragmencie, w tych wersetach. Z Chrystusem oraz w Chrystusie. Wszystko, co Bóg zrobił dla zbawienia, jest w tych dwóch wyrażeniach. Z Chrystusem albo w Chrystusie. Więc zbawienie jest powiązane bezpośrednio z Jezusem Chrystusem, z Jego życiem, śmiercią, zmartwychwstaniem, wstąpieniem do nieba i zajęciem tronu w niebie. To znaczy, że wszystko, co Chrystus uczynił, było zrobione w miejsce ich, tych pogan. Zamiast, tak, w ich miejsce. Chrystus zrobił to za nich, zamiast nich. Więc Chrystus jest tym, który jest naszym zastępcą, czy też ich zastępcą. To my powinniśmy doświadczyć kary za nasz grzech i cierpieć konsekwencje naszego grzechu. Natomiast Bóg posłał swojego ukochanego i jedynego Syna Jezusa Chrystusa, aby On nas zbawił. A to oznacza, że Chrystus wziął na siebie nasze grzechy. Cierpiał karę, jaka była należna naszemu grzechowi. Chrystus uczynił wszystko, co jest potrzebne dla zbawienia grzeszników, dlatego apostoł Paweł wiąże zbawienie z osobą Jezusa Chrystusa. To zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Przez Niego Bóg zbawia tych, którzy są umarli wskutek ich grzechów i występków. Przez Chrystusa Bóg wzbudza umarłych do życia. Więc Paweł pokazuje, jaki jest Bóg, co Bóg zrobił i jak to Bóg zrobił. I to jest ten początek dobrej nowiny. Bóg jest tym, który z łaski zbawia w Chrystusie Jezusie tych, którzy są umarli wskutek ich grzechów i występków. I trzecia rzecz, zbawieni z łaski przez wiarę. Więc przeczytajmy kolejne trzy wersety. Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od was więc to pochodzi, lecz jest darem Boga. Nie z powodu uczynków, aby się nikt nie chlubił. Przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Więc kolejnym elementem dobrej nowiny jest to, w jaki sposób zbawienie jest dostępne dla tych, którzy są umarli duchowo. Czyli jak można zostać zbawionym? Apostoł Paweł mówi, że jego adresaci zostali zbawieni łaską. To znaczy, że Bóg okazał im przychylność, na którą w ogóle nie zasługiwali. I Paweł dodaje też, że zostali zbawieni przez wiarę. I to jest właśnie wyraz Bożej łaski. Fakt, że zbawienie jest wyłącznie przez wiarę, jest wyrazem ogromnej Bożej łaski. Ale co to znaczy, że zbawienie jest przez wiarę? Żeby to właściwie zrozumieć, trzeba wrócić do wcześniejszego punktu, w którym zobaczyliśmy, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Boży Syn Jezus Chrystus uczynił wszystko, co jest potrzebne dla naszego zbawienia, więc kiedy jest mowa o zbawieniu przez wiarę, to trzeba to połączyć z osobą Jezusa z Nazaretu. Zbawcza wiara to taka, która wierzy Jezusowi Chrystusowi, która ufa wyłącznie Jemu, jeśli chodzi o zbawienie, która poddaje się Jemu, która idzie za Nim jako za Panem i Zbawicielem, która trwa w Nim, w Jego słowie, w Jego przykazaniach, w Jego nauce. Każdy człowiek w coś lub w kogoś wierzy. Generalnie nie ma ludzi niewierzących, więc gdyby chodziło o jakąkolwiek wiarę, to każdy człowiek byłby zbawiony, ale tak Pismo Święte nie naucza. Dlatego wiara w tym kontekście jest wiarą w Bożego Syna. I tylko wiara w Jezusa Chrystusa, w to wszystko, co o Nim mówi nam Pismo Święte, jest wiarą zbawczą. Dlatego adresaci Pawła nie mogą w tym zbawieniu przypisać sobie żadnego udziału czy zasługi. To zbawienie jest z łaski, jest darem od Boga. Uczynki adresatów tutaj nie mają nic do rzeczy. Gdyby Bóg patrzył na ich uczynki, to co by zobaczył? Wszystko, co złe. Więc te uczynki pokazują, że oni nie zasługują w żaden sposób na zbawienie. Dlatego to zbawienie jest wyrazem łaski. gdyby uczynili, to znaczy, że adresaci Pawła nie uczynili nic, co mogłoby sprawić, że Bóg okazał czy okaże im zbawczą łaskę. Gdyby uczynili, to w jakiś sposób zasłużyliby na to zbawienie. Ale wtedy zbawienie musiałoby być zapłatą za ich uczynki, a tutaj apostoł Paweł mówi wyraźnie, że jest to dar. Tam, gdzie jest dar, tam nie ma zapłaty. Więc jeśli jest to dar, to nie może być zapłatą, więc nikt nie może się chlubić, że został zbawiony. Nikt nie ma prawa się chlubić, ponieważ nie zrobił nic w tym kierunku. Jako umarli w występkach i grzechach nie mogli zrobić przecież nic, co Bóg mógłby określić jako dobre, czym Bóg mógłby odpłacić zbawienie, bo nie byli w stanie tego zrobić. Więc to zbawienie jest z łaski i przez wiarę. A żeby to jeszcze bardziej podkreślić, apostoł Paweł mówi, że Bóg stworzył ich w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które wcześniej dla nich przygotował. Czy stworzenie wymaga czyjejś pomocy? Znaczy, jeśli pomyślimy o nas, tak, i kiedy tworzymy coś, to czasami albo często potrzebujemy czyjejś pomocy, ale Bóg mówi, Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył cały wszechświat i nas, nie potrzebuje pomocy. Więc kiedy On stwarza, to stwarza od początku do końca. On, można powiedzieć, stwarza z niczego. Więc tutaj mówi, że Bóg stworzył w Chrystusie Jezusie i dzięki tych, którzy uwierzyli i dzięki temu mogą pełnić dobre uczynki. Więc te dobre uczynki, one wynikają z przemiany, jakiej Bóg dokonał w ich życiu, z ożywienia z Chrystusem. Dlatego jeśli chodzi o zbawienie, no całą chwałę należy przypisać Bogu. On jest autorem od początku do końca i On dał zbawienie w darze. I to zbawienie jest dostępne przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc ostatnia myśl, jaka płynie z tego fragmentu, jest taka, że zbawienie, a przez to wiara w Jezusa Chrystusa, musi prowadzić do zmienionego życia. Musi prowadzić do życia, które wydaje dobre owoce, które obfituje w dobre uczynki. A dobre uczynki to nie są te uczynki, które nam się wydają dobre, które my uważamy za dobre. Dobre uczynki są skutkiem podążania za Chrystusem, są skutkiem naśladowania Chrystusa w naszym codziennym życiu. Chrystus jest tym, który wypełnił wolę Ojca w doskonały sposób. Chrystus jest tym, który żył bezgrzesznym życiem i On prowadzi nas do Ojca, więc jeżeli idziemy za Chrystusem, to tak jak On pełnimy, czy też czynimy dobre uczynki, a jeżeli nie idziemy za Chrystusem, to nie czynimy dobrych uczynków. Nie ma takiej możliwości, ponieważ jeżeli nie idziemy za Chrystusem, to też nie jesteśmy wzbudzeni razem z Chrystusem, nie jesteśmy ożywieni z Chrystusem, jesteśmy umarli w naszych grzechach i występkach. Więc wiara prowadzi do dobrych uczynków i dobre uczynki, one zawsze podążają za wiarą, nigdy odwrotnie. Bez wiary w Chrystusa, bez poddania się Jemu, bez zaufania Jemu, bez pójścia za Nim, bez naśladowania Jego nie można czynić dobrych uczynków. Jest to po prostu niemożliwe. Więc Pan Jezus Chrystus, to wszystko, kim jest oraz to wszystko, co uczynił dla naszego zbawienia, to wszystko, co czyni dla nas dziś i będzie czynił jutro aż po dzień Jego powtórnego przyjścia, to wszystko jest wyrazem ogromnej łaski Boga. Chrystus jest darem. A wierząc w Niego, stajemy się zjednoczeni z Nim w Jego śmierci i życiu i to jest dla nas zbawienne, połączenie z Chrystusem. Więc tak jak nasi bracia i siostry w Efezie, my też potrzebujemy, aby nam przypominano tę wspaniałą i wielką, dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy, aby przed naszymi oczami każdego dnia był postawiony obraz tego, kim byliśmy bez Chrystusa. Obraz tego, obraz naszego życia bez Chrystusa i to, jakie to rodziło skutki i konsekwencje w naszym życiu. Potrzebujemy tej złej nowiny, potrzebujemy pamiętać o tym, że byliśmy ludźmi zasługującymi na Boży gniew. Nie wiem, czy macie jakieś doświadczenie z malowaniem, ja nie mam, ale tak mi się wydaje, że jeśli malarz próbuje coś namalować na płótnie, które jest białe, jasne i próbuje namalować coś białą farbą, to jest to bardzo słabo widoczne. Ale jeśli najpierw zamalujesz płótno, na przykład czarną farbą, to jeżeli postawisz na nią, znaczy na tym płótnie czarnym, tak, białą kreskę, to ta kreska będzie się wybijać. Będzie bardzo dobrze widoczna. Dlatego apostoł Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy zamalowali to płótno na czarno, farbą naszych występków i grzechów. I wtedy ten Boży pędzel, który z tą białą farbą Chrystusa, czy Bożej krwi baranka, tak? Czy baranka Bożego, może tak, krwi baranka Bożego, będzie bardzo widoczny na tym tle. Tak, ta farba Bożej łaski będzie się wybijać, będzie po prostu widoczna. Dlatego tak ważne jest, aby widzieć siebie z przeszłości jako umarłych wskutek występków i grzechów. Na tym tle Boża łaska się wybija i na tym tle możemy rozumieć, że Jezus Chrystus jest dobrą nowiną dla nas. Na tym tle Ewangelia oddaje cały swój blask i chwałę. Apostoł Paweł zaczął od pokazania duchowej kondycji swoich adresatów przed ich nawróceniem do Jezusa. Następnie pokazuje, co takiego zrobił Bóg. I kończy pokazując nową duchową kondycję tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Są oni nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. I już teraz doświadczają błogosławieństw, jakie niesie ze sobą zbawienie, jakie jest z łaski przez wiarę, ale trzeba pamiętać, że pełnia tych błogosławieństw dopiero nadejdzie. Ta pełnia jest zarezerwowana na ten czas, kiedy Pan Jezus Chrystus powróci. Dziś już doświadczamy, ale w małym stopniu. Pełnię doświadczymy, kiedy Chrystus powróci, kiedy Jego dzień nadejdzie. Więc, a jak jest z tobą, drogi słuchaczu? Jaka jest twoja duchowa kondycja? Jesteś umarły wskutek twoich upadków i grzechów i przez to ciąży na tobie Boży gniew? Jesteś może nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, przez to, że zaufałeś Chrystusowi, poszedłeś za Nim i zostałeś zbawiony i uczyniony nowym w Chrystusie. Jeśli jesteś umarły, to dziś Chrystus zaprasza cię do siebie. Chrystus wzywa cię, abyś uwierzył w Niego i w ten sposób przyjął Boży dar zbawienia, jaki jest w Nim. Jaka będzie twoja odpowiedź? Jaka będzie twoja historia? Amen.